oraz Konrad Piasecki i jego gość.
Były premier Leszek Miller, gościem Radia Z. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie jest łatwo łączyć funkcję premiera z funkcją ojca.
Myślę, że w ogóle nie jest łatwo być ojcem.
No tak, zwłaszcza jak się jest politykiem, a zwłaszcza jak się jest premierem i zwłaszcza wtedy, kiedy ma się dorosłego syna, a ten syn ma ambicje biznesowe. Albo okoliczno-biznesowe.
Kiedy pan już o tym przypomina, to miałem jeszcze wnuczkę i na wnuczkę też polowano.
No tak, ale wnuczka nie dostarczała panu tylu problemów, co syn?
Syn nie dostarczał mi żadnych problemów i to, co wtedy pisano, okazało się zwykłą manipulacją.
Chociaż nie tak dawno przeczytałem pańskiego kolegę, przyjaciela, znajomego Jerzego Urbana, który snuł podejrzenia, że afera Rywina, cytuję, to była rzecz między synkami Millera i Rywina, szczególnie, że syn Millera słynął z ambicji, żeby dokonywać w imieniu tatusia posunięć biznesowych.
Jerzy Urban od pewnego czasu miał jedną ambicję, żeby jak najwięcej zaszkodzić SLD i mnie osobiście, więc proszę sytuować te słowa w tym kontekście.
Pomijając już Jerzego Urbana i nie wracając do historii, patrzy pan na perturbacje Donalda Tuska i Michała Tuska, pełen współczucia, współodczuwania i właśnie pamięci o własnych perturbacjach?
Patrzę ze współczuciem i z niechęcią, dlatego że ja nie akceptuję sytuacji, w której dzieci są wykorzystywane politycznie przeciwko rodzicom, albo odwrotnie, rodzice przeciwko dzieciom.
A tu są wykorzystywane, czy same dały się wykorzystać?
Uważam, że są wykorzystywane. Gdyby Michał Tusk nazywał się Bolesław Kowalski, to nie byłby przesłuchiwany przed komisją śledczą.
Chociaż może też, gdyby nazywał się Bolesław Kowalski, powiedzmy Stanisław Kowalski, bo Bolesław Kowalski to taki polityk, ale gdyby się nazywał Stanisław Kowalski, to też być może OLT nie zatrudniłoby go i Marcin P., który dzisiaj będzie przesłuchiwany, nie zwróciłby ku niemu swego czujnego oka.
Można snuć takie rozważania, ale przyzna pan, że w tym przypadku decyduje nazwisko. No, jest ewidentna potrzeba, aby poprzez syna, jak to się ładnie mówi, wyjść na ojca.
I na pana też wychodzono przez syna?
Próbowano, tylko że syn nie dawał żadnych podstaw.
A Michał Tusk nie jest tak, że dał się wtedy panu P. OLT po prostu podejść? Dał się wykorzystać? Posłużył, albo miał nadzieję, mieli nadzieję szefowie Amber Gold, że posłuży im jako jakiś parasol ochronny, czy taka poduszka bezpieczeństwa?
Tego nie wiem, ale wiem jedno, że wszystkie pytania, które zadano, albo prawie wszystkie pytania, które zadano Michałowi Tuskowi, komisja śledcza mogła zadać Donaldowi Tuskowi.
No wszystkie to nie, bo współpracę z Marcinem
większość.
P. pewnie by ojciec tak dużo o niej nie wiedział. Czyli uważa pan, że Michał dostarczył Donaldowi Tuskowi tylko powodu do trosk, czy pokrzyżował mu polityczne plany i szyki?
To jest pytanie do Donalda Tuska. To jest bardzo delikatna relacja między synem a ojcem. Ojciec powiedział, że jest dumny ze swojego syna.
No cóż miał powiedzieć też.
Uznajmy, że to była konkluzja.
Ale czy nie jest tak, że woń lipy długo się jeszcze za Donaldem będzie ciągnęła?
No to jest to zdanie, które się będzie pamiętać, tak jak inne zdania, które
pan jest zerem,
rosły
panie
w polską politykę, albo trzeba się było ubezpieczyć Włodzimierza Cimoszewicza. Jest parę takich sformułowań, które stały się częścią historii politycznej Polski.
Ale z pańskich doświadczeń wynika, bo to pańskie pan jest zerem, panie Ziobro, to też jakaś była 8 czy 9 godzina pańskiego przesłuchania. To jest tak, że człowiekowi już brakuje tlenu i mówi, co mu ślina na język przyniesie, czy to było bardzo świadome?
Ja to powiedziałem na zimno, ale chciałem to inaczej powiedzieć, ale wyszło inaczej.
To jak w dowcipie, że żonie się mówi, życie sobie zmarnowałem, a chciało się powiedzieć, żebyś cukier podała.
Chciałem po prostu dotknąć Zbigniewa Ziobro. No i wydaje się, że to osiągnąłem. Potem oczywiście prokurator generalny i minister sprawiedliwości przegonił mnie przez różne prokuratury.
To co pan chciał powiedzieć, że zamiast pan jest zerem?
Coś takiego, że zero nienawidzi innych liczb, coś takiego. Już dokładnie nie pamiętam.
To miało być bardziej kosztowna, miała być
tylko cyfr.
Bardziej kosztowna fraza miała być.
Wysmakowana. A tak wyszło trochę topornie. No.
Ale pamiętam w 2012, pan już w 2012 mówił, że komisja śledcza do spraw Amber Gold powinna być powołana. Mówił pan, że Platforma ostatecznie straciła dziewictwo przy powołaniu tej komisji.
No tak, no bo wie pan.
Miała rację Platforma, nie zgadzając się wtedy.
No oczywiście, tak samo jak ja nie miałem racji, godząc się na komisję do spraw Rywina, bo gdyby nie komisja do spraw Rywina, to notowania SLD i historia SLD wyglądałaby inaczej. Otóż każda komisja śledcza, nawet jeżeli mówi, iż chce ustalić prawdę i tylko to jest jej zadaniem, no każda komisja śledcza jest orężem walki politycznej, bo tam są posłowie, a nie sędziowie, a polityczni i niezawiśli, tylko posłowie zawiśli od swoich ugrupowań.
Panie premierze, zamknijmy na chwilę oczy. Zwłaszcza pan, bo ja tu muszę kontrolować sytuację.
Co?
Proszę sobie wyobrazić, że pan jest znowu premierem. Miał pan mieć zamknięte oczy.
No dobrze, mam.
Jest pan premierem. Siedzi pan w gabinecie. Aleje Ujazdowskie. Park za oknem. Obok w gabinecie Aleksandra Jakubowska, Michał Tober. Wyobraża pan sobie?
No wyobrażam sobie.
Piękne marzenia?
No tak było.
Tak było. I teraz dostaje pan na biurko notatkę ABW, w której czyta pan, że Amber Gold to przekręt, piramida i że lada chwila się ten domek z kart i czy ta piramida rozsypie. Co pan robi?
To zależy, jak jest ta notatka zdefiniowana.
Czy no pewnie zdefiniowana jako super, hiper, ściśle tajna.
Znaczenia, tak. Czy tajne. No jeżeli tak, to ta wiedza jest dla mnie. Ja nie mogę wystąpić wieczorem w telewizji albo u pana Konrada Piaseckiego i powiedzieć, proszę państwa, na podstawie takiej właśnie notatki chciałem państwa przestrzec albo poinformować o tym i o tym, bo wtedy po prostu naruszam tajemnicę państwową.
Donald Tusk, nie reagując specjalnie gorączkowo na tę notatkę ABW, nie popełnił grzechu?
Nie wiem, co Donald Tusk z tym zrobił i nie wiem, jaka to
była. Bo też niewiele, oczywiście dzisiaj, bo, ale, ponieważ ona chyba jest wciąż ciśle tajna, to jej nie znam.
Myślę, że komisja o to zapyta Donalda Tuska. On wtedy mógł na przykład wezwać instytucje, które mu są podległe i nie mówiąc wszystkiego, żeby się nie narazić na ten zarzut, o którym mówiłem, powiedzieć panowie, proszę was, żebyście zrobili to, to uruchomili to, to taką przeprowadzili kontrolę.
No tyle, że ta notatka już dowodziła, że coś się dzieje w tej sprawie. No, KNF też wydawał ostrzeżenia.
Więc, proszę pana, jeżeli nic nie zrobił, to komisja śledcza będzie miała bardzo ważny punkt zaczepienia. Jeżeli coś zrobił, to znaczy, że wykorzystał swoje kompetencje w takim zakresie, w jakim mógł to zrobić.
Ale trochę rozumiem, dla premiera uważa pan, że to jest sytuacja bez wyjścia. Tajna notatka, która ostrzega przed upadkiem jakiejś firmy.
Znaczy nie można wystąpić w telewizji i pokazać tą notatkę i jakby ją zreferować, bo wtedy jest naruszenie tajemnicy państwowej.
Myśli pan, że Amber Gold i komisja Amber Gold zabije Platformę?
Dzisiaj są dwie komisje, które budzą duże zainteresowanie i które dla Platformy, w jakimś części dla PSL-u, okażą się poważnym problemem.
Czyli Amber Gold i weryfikacyjna.
Weryfikacja reprywatyzacji. I ani PO, ani PSL nie wyjdą z tego suchą nogą.
Ale wyjdą w ogóle, czy raczej zostaną wyniesione?
To jest pytanie. Wszystko zależy, jaki to będzie miało dalszy ciąg, jakie będzie zainteresowanie opinii publicznej, jakie się jeszcze ujawnią argumenty.
Bo komisja weryfikacyjna też się wydaje, że skutecznie dosyć podpieka, że tak powiem, Hannie Gronkiewicz-Waltz
pięty. Jeżeli chodzi o to, co się działo w Warszawie, to przecież to jest nieustanne pasmo skandali i nieprawości. Więc tutaj opinia publiczna zdecydowanie będzie za surowymi konsekwencjami, łącznie z jakimiś politycznymi konsekwencjami wyborczymi. Amber Gold może nie wzbudza aż takich emocji, ale też ludzie będą uważali, że nareszcie sprawiedliwości staje się zadość.
Na półmetku kadencji, a ten półmetek kadencji parlamentarnej zbliża się wielkimi krokami. Czuje pan, że rządami PiSu będziemy radować się albo zamartwiać jeszcze raczej przez 2, przez 6, przez 10 lat?
To nie jest tak, że Jarosław Kaczyński nie ma z kim przegrać, ale też jest tak, że może wygrać.
Tyle, że sondaże wskazują raczej na to drugie dzisiaj. Znaczy PiS dosięga 40%, a opozycja nawet zjednoczona 30 paru.
Jeżeli wygra, to będzie oznaczało, że my Polacy jesteśmy bardziej wrażliwi na kwestie społeczne, socjalne, niż na te problemy dotyczące przestrzegania zasad, demokracji, wartości. Jednym słowem, że my Polacy staliśmy się bardziej pragmatyczni niż kiedyś.
A lewicy radziłby pan pragmatycznie iść własną drogą, własnymi ścieżkami, czy raczej pragmatycznie przytulać się do większych tego świata?
Ja nie chcę wyręczać moich kolegów.
Proszę, żeby pan ich wyręczał, ja bym proszę o dobrą SLD. Radę mentora.
Po pierwsze, ja się przejmuję SLD i nie przejmuję się lewicą. Tylko SLD na tej lewicy.
No to więc SLD, co by pan radził?
Myślę, że Sojusz spokojnie buduje swoją pozycję.
No, ale powinien za 5-12 wpaść w ramiona Schetyny i Petru i całej opozycyjnej reszty?
Nie, uważam, że nie, bo wtedy musiałby iść na takie kompromisy programowe, na które powinien, nie powinien pójść, na pierwszy z brzegu, tak? No, no co z wiekiem emerytalnym?
No można sobie też
Schetyna
wyobrazić.
Schetyna mówi, niech będzie wydłużony wiek emerytalny, a SLD zawsze uważa inaczej.
Można sobie wyobrazić listę, w której jej uczestnicy nie mają wspólnego programu, mają tylko jeden punkt wspólny, odsunąć PiS od władzy.
To jest za mało, dlatego że nigdy nie jest tak, że 2 plus 2 jest 4 w polityce. I jeśli nawet taka totalna opozycja przeciwko PiS-owi by się sformowała, to zawsze znajdą się jacyś wyborcy, którzy powiedzą, no chciałem na nich głosować, ale oni z nimi w życiu, to ja już wolę zostać w domu.
Pan za 2 lata widzi się jeszcze na jakiejś liście? W roli jej mentora, seniora, patriarchy?
Moja przygoda z rozmaitymi wyborami się zakończyła. Jak pan widzi, jestem komentatorem, obserwatorem i bardzo dobrze mi z tym.
Leszek Miller, człowiek szczęśliwy.
W dużej części jestem człowiekiem szczęśliwym.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Przechodząc do internetu i patrząc na pytania słuchaczy. Jeśli między premierem Millerem a prezydentem Kwaśniewskim była szorstka przyjaźń, to jak określi pan relację ministra Macierewicza z prezydentem RP?
Nie wiem dokładnie, myślę, że podobnie, ale to jest nic w porównaniu do relacji między prezydentem Czech i premierem. Właśnie
tam się dzieje.
Prezydent Czech powiedział niedawno, że premier to świnia i ma charyzmę słoika od ogórków.
Tak było. Chociaż razem pamiętamy Milosza Zemana, który dzisiaj jest prezydentem, a w pańskich czasach premierem. On zawsze słynął z barwnego języka.
Bardzo barwny język.
Ale podczas spotkań w cztery oczy dyplomatycznych też był równie barwny? Czy to jest raczej na użytek gawiedzi publiczności i zewnętrzny?
Czasami go zainteresowaniem obserwowałem na szczytach unijnych, gdzie również wygłaszał dość niekonwencjonalne sformułowania. Ale to jest bardzo fajny, ciekawy człowiek. No myślę, że jakiś wpływ również ma jego zamiłowanie do czeskiej becherowki.
O tak, tak. Znaczy w ogóle też ma taki wygląd, jakby od piwa zaczynał dzień i na piwie kończy.
Chociaż becherowka, becherowka.
Becherowka, tak? Mniej piwo, mniej bardziej piwo. Becherowka. Chociaż on był chyba szefem jakichś zakładów piwowarskich.
A tego nie pamiętam.
W swojej młodości biznesowej. Czy Lewica, pyta pan Maciek, pod wodzą pana Czarzastego, wróci pańskim zdaniem do Sejmu w następnych wyborach? Kto jest winny temu, że głos Lewicy od kilku lat jest praktycznie niezauważalny? Czy jest jakaś szansa na odrodzenie Lewicy? To zebrałem jeszcze pytania od kilku słuchaczy.
Myślę, że SLD wróci, że nieobecność jest tylko jednokadencyjnym incydentem. No w każdym razie serdecznie życzę tego moim koleżankom i kolegom.
A ma pan jakiś kamień filozoficzny, który zamieniłby ich sytuację w złoto?
Nie ma recept i nie ma kamienia filozoficznego. Trzeba ciężko pracować, spotykać się z ludźmi, tłumaczyć poglądy i liczyć na to, że w następnym rozdaniu sojusz znajdzie się w ławach sejmowych.
Ale rozumiem, w panu też jest nadzieja i przekonanie, że nie jest tak, że Lewica spod znaku SLD, albo w ogóle Lewica stała się w Polsce niepotrzebna?
Nie, uważam, że to są za daleko idące sformułowania. Chociaż oczywiście Lewica przeżywa kryzys nie tylko w Polsce.
No ale tak potężny jak w Polsce, takiego zobaczyć, potężnego to nigdzie nie ma.
Proszę zobaczyć, co się stało z francuską partią socjalistyczną.
No tak.
Jeszcze 5 lat temu niesamowita potęga. Na dzisiaj.
To prawda i dokładnie droga francuska może być ostrzeżeniem albo też takim memento mori dla polskiej lewicy, bo tam Macron, czyli właściwie ktoś w okolicach naszej platformy i nowoczesnej z bardzo liberalnymi poglądami, no zawładnął umysłami, sercami wyborców lewicy.
Jeszcze 2-3 miesiące temu wydawało się, że SPD pod wodzą Martina Schulza ma szansę na wygraną. A dzisiaj
Merkel przykrywa ich czapkami.
20 punktów procentowych różnicy, no więc być może po prostu jest jakiś głęboki kryzys europejskiej lewicy i on się pewnie bierze również z tego, że duża część tych tradycyjnych postulatów lewicy została już zrealizowana. I lewica ma problemy z ofertą, która brzmi inaczej niż do tej pory.
Zwłaszcza, że wobec kryzysu uchodźczego, a to jest jeden z najpoważniejszych kryzysów, który trapił w tej chwili Europę, postulaty lewicy i pomysły lewicy no, są co najmniej kontrowersyjne.
No właśnie, więc zwłaszcza, ja myślę, że Europa, Unia Europejska ma dwa problemy bardzo poważne przed sobą. Raz to jest co dalej, to znaczy czy iść w kierunku głębszej integracji, czy nie. I dwa, co zrobić z imigrantami, którzy nieprzerwaną falą wlewają się na kontynent europejski.
A pan co by zrobił w obliczu polskich zobowiązań dotyczących relokacji uchodźców?
Ja jestem przeciwny takim mechanicznym mechanizmom relokacji, bo to bardzo uprzedmiotawia tych imigrantów czy uchodźców. Już nie mówiąc o tym, że bardzo trudno zweryfikować, kim oni naprawdę są. Z Brukseli otrzymałem dane, że wśród 160 tysięcy ludzi zgromadzonych w obozach we Włoszech i w Grecji, zweryfikowanych pozytywnie przez służby unijne jest tylko 4,5 tysiąca. To znaczy tylko 4,5 tysiąca ma dokumenty tożsamościowe, które są wiarygodne. Więc wie pan, to są dane szokujące.
Nie wiem, czy aż tak mało, bo już 20 tysięcy spośród nich relokowano, czyli chyba ustalono ich tożsamość. Chyba, że 4,5 tysiąca z tych, którzy jeszcze są.
Ale teraz, no i to jest pytanie, no co robić w takiej sytuacji, tak? Bo ja osobiście uważam, że Polska mogłaby wykonać jakiś gest. To znaczy polski rząd oczywiście. Jeżeli boją się islamistów, niech to będą syryjscy chrześcijanie. No, niech to będzie kilkadziesiąt rodzin. I nie lokalizowanych w żadnym obozie, tylko od razu lokalizowanych wśród polskich sąsiadów. Jest 10 tysięcy parafii, 2,5 tysiące gmin. Można tu jakiś gest pod adresem tych nieszczęsnych ludzi wykonać i jakby pokazać Brukseli, że to nie jest tak, że my nikogo nie chcemy. No ale wydaje mi się, że polityka obecnego rządu jest na zasadzie nie, bo nie.
Tak, no plus okraszana jest nie tylko polityka rządu, ale w ogóle wokół tej sprawy jest mnóstwo takich słów, które wydaje się są co najmniej kontrowersyjne, o ile nie,
no właśnie,
nie wprost zasługujące na zastanowienie. Ale rozumiem, że w panu takiego straszliwego strachu, chociaż nie elegancko to brzmi, straszliwego strachu przed muzułmanami w Polsce nie ma.
Jeżeli pan ma na myśli jakiś zamach terrorystyczny, to przecież każdej chwili może do Polski przyjechać potencjalny terrorysta i dokonać takiego zamachu. Więc to niekoniecznie musi być związane z uchodźcami, tylko z tymi, którzy już od dawna mieszkają w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Na szczęście Polska jest mało atrakcyjnym krajem, jeśli tak mogę powiedzieć, bo my jesteśmy na peryferiach. I zamach w Polsce jest mniej widowiskowy niż w Londynie, w Paryżu czy w Madrycie.
Pan Przemek pyta, co pan sądzi o działalności internetowej pana Urbana? Śmieszą pana jego filmiki, czy raczej słabo?
Nie oglądam i nie interesuję się panem Urbanem.
W ogóle straciliście kontakt ze sobą, jak rozumiem. W czasach, kiedy wystąpił przeciwko panu w czasie komisji Rywina.
Mniej więcej od tamtego czasu uznałem, że przekroczył wszelkie granice.
Pan Kuba pyta, jakim według pana kandydatem na prezydenta byłby Robert Biedroń?
Bardzo możliwe, że Robert Biedroń jednak zgłosi się po pewnych wahaniach.
A radziłby pan mu to? Widzi pan w nim nadzieję lewicy?
Wie pan, ja bym mu radził tak, że jeżeli czuje, że ma szansę i że osiągnie przyzwoity wynik, to tak, ale jeżeli miałby osiągnąć marny wynik, to jest potem kula u nogi, którą się przypomina co chwila, więc musi to po prostu spokojnie rozważyć.
No tak, tylko że dopóki nie wejdzie w kampanię, dopóty nie będzie wiedział. Za Pawła Kukiza i jego wynik pewnie wielkich pieniędzy by pan na pół roku przed wyborami nie dał. 20% wykreowało go. Za Andrzeja Dudę pewnie też za wiele.
To jest urok polityki i urok piłki nożnej, że nigdy do końca nie wiadomo.
Ale to powinien wystartować, czy nie?
Będzie. Nie wiem, nie rozmawiałem z nim na ten temat i to jest jego decyzja. Ja nie chcę być jednym z tych, którzy nakłaniają, a jak się nie uda, to umyją ręce i powiedzą, nie, nas przy tym nie było przecież.
Słuchacze też pytają, jak panu się podoba obecna działalność byłej szefowej pańskiego gabinetu, czyli Aleksandry Jakubowskiej, mówię przede wszystkim o działalności internetowej, i pańskiej kandydatki na prezydenta Magdalena Ogórek. Co dzieje się z kobietami lewicy, pytają słuchacze.
Jeżeli chodzi o Aleksandrę Jakubowską, to mój podziw i moja sympatia jest niezmienna i cieszę się, że jest aktywna i pisze rzeczy może dla kogoś kontrowersyjne, ale bardzo ciekawe. Zresztą zawsze miała talent do pióra.
Była dziennikarką, ale zauważa pan, że konserwatywnieje.
Wie pan, mnie się wydaje, że to jest też trochę wynik rozmaitych porachunków Aleksandry Jakubowskiej z tak zwanym salonem. A porachunki są głębokie.
A Magdalena Ogórek z kim się rachuje?
Magdalena Ogórek, proszę zwrócić uwagę, że to nie jest nic takiego wyjątkowego. A minister Sikorski, a Arłukowicz, a Borusewicz. Przecież to byli bardzo ważni politycy, którzy zmieniali barwy klubowe.
Bez wątpienia, zmiany...
Bez zająknięcia, Rukowicz od nas i tak dalej. Więc...
Tylko wie pan, przejść z lewicy na lewą stronę Platformy Obywatelskiej, czy przejść z sytuacji, kiedy było mnóstwo osób, które między Platformą a PiS-em wybierały, bo miały sympatię bardziej jakieś towarzyskie, zobowiązania historyczne, to jest jednak niewielka różnica. Natomiast jak kandydatka lewicy pojawia się nagle na zlocie prawicowego Twittera.
Oczywiście. Pani Magdalena wybrała taki swój przyszły, znaczy taką swoją przyszłość polityczną. Ja pamiętam jej konwencję w Ożarowie, gdzie wygłosiła bardzo poprawny, socjaldemokratyczny manifest, bardzo dobrze przyjęty przez ludzi SLD.
Bo ona w dodatku, a dyskutowałem z nią parę dni temu na Twitterze, w ogóle się dzisiaj nie uważa za lewicową kandydatkę.
No to niech pan przeczyta to wystąpienie.
Mówiąc, że mam trochę lepsze rzeczy do roboty niż czytanie przemówień Magdaleny Ogórek.
Gdyby porównać to, co wtedy powiedziała w Ożarowie na konwencji, z tym, co dzisiaj mówi, no to jest inna Magdalena Ogórek. Ale być może po prostu pani doktor Ogórek chce zrobić karierę polityczną i wybrała sobie takich mentorów, jakich sobie wybrała.
Najpierw Leszka Millera, a dzisiaj?
A dzisiaj PiS.
Dobrze wybrała?
To się okaże w przyszłości, bo to jest bardzo młoda osoba i musi pamiętać, że dzisiejsze ścisłe związki mogą być kiedyś czymś bardzo obciążającym w przyszłości.
Pan Paweł pyta, jak pan ocenia szansę na reelekcję Andrzeja Dudy? Czy sądzi pan, że Donald Tusk zdecyduje się na start w wyborach prezydenckich, zwłaszcza w kontekście ostatnich ustaleń komisji Amber Gold?
Donald Tusk jest niewątpliwie jedynym politykiem, który może stoczyć z Andrzejem Dudą zwycięski bój. Nawet mimo tych...
Jedynym? Nie widzi pan innego na horyzoncie? Nie.
W tej chwili nie. Jeżeli mówimy o panu Biedroniu, to Biedroń może mieć dobry wynik, ale na pewno nie zostanie prezydentem. Natomiast to leży w zasięgu ręki Donalda Tuska. I dlatego też będziemy widzieć, jak on jest atakowany przy każdej okazji. Chodzi o to, żeby Andrzej Duda nie miał realnego konkurenta.
A myśli pan, że jakiś inny kandydat Platformy typu, nie wiem, Rafał Trzaskowski albo Nowoczesnej, Ryszard Petru, bez szansy?
Bez, ale jeżeli chcą się spróbować, niech startują w wyborach na prezydenta Warszawy. Wtedy pójdą śladem Lecha Kaczyńskiego. Najpierw prezydent Warszawy, potem prezydent kraju.
Leszek Miller, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.